wracamy z Misuraty i policjant wychodzi, zatrzymuje. Ja mówię, słuchaj, klęska, ja zostawiłem w domu dokumenty. A kto wy jesteście? No Polacy. A jak ty się nazywasz? Do mnie. Ja mówię, ja jestem doktor Sierko. Doktor Sierko! Ty moją matkę operowałeś!
Z chirurgiczną wyobraźnią. Doktor Stanisław Sierko. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Pana doktora Stanisława Sierko poznałem w latach 60. Młody, bardzo energiczny, chwalony chirurg. Zdarzyło się nawet, że razem stawaliśmy do stołu. Potem ta znajomość była kontynuowana wtedy, kiedy on był w Libii. Ja nie pracowałem w Libii, ale w momencie, kiedy byłem, odwiedzam. Podziwiam go. Podziwiam go za jego działalność lekarską, ale przede wszystkim za te umiejętności artystyczne, że tak pięknie maluje.
Dla mnie oczywiście, że bardziej plastyk. Ile razy widzę obrazy, przypomina mi się taka kategoryzacja sztuki na tę, która walczy i tę, która upiększa.
Całe mieszkanie jest pracownią i pracownia mieszkaniem. Mam taki własny pokój, gdzie śpię, gdzie głównie w tej chwili niestety piszę, a nie maluję.
To jest wels, zimowy pejzaż taki. To są córki, wczesne obrazy, Kaczeńce właśnie. To też jeszcze była na studiach.
Wolkowickiego obraz. To wszystko.
A pana gdzie są obrazy?
To. W moim przekonaniu nie ma abstrakcji. Nic człowiek nie może wymyśleć poza tym, co istnieje w przyrodzie. Może nie zdawać sobie sprawy z tego, w którym miejscu jest w przyrodzie ten obiekt, ale nie wymyśli innych kolorów, które są nawet nie w przyrodzie, bo kolory powstają w mózgu u człowieka. W przyrodzie są fale elektromagnetyczne i długość fal jest rozpoznawana przez mózg i komunikowana człowiekowi jako kolor, ale taką samą falą elektromagnetyczną są na przykład promienie rentgenowskie, promienie ultrafioletowe, które potrafią poparzyć człowieka, ale my ich nie widzimy. Pszczoły widzą, my nie widzimy.
Bardzo cenię ludzi, którzy mają jakieś własne zainteresowania i całe życie poświęcają się drugiej pasji. Bo zawód to jedno, a rozwijanie zainteresowań jest to chyba rzecz bardzo cenna. Bardzo piękne są jego obrazy. Również jestem pełna podziwu pracowitości.
Czy bardziej czuje się pan chirurgiem czy malarzem?
Oj, proszę pani, nietaktowne pytanie. Oczywiście chirurgiem. To są stare notatki dotyczące na przykład publikowanych prac, bardzo ciekawego i trudnego przypadku dotyczącego choroby dróg żółciowych. To jest jeden z takich przypadków, którymi mogę się chwalić. A tutaj o takie dane biograficzne, to zebrałem, żeby już nie zapominać. To są między innymi dokumenty z uroczystości, raz 80-lecia urodzin, a drugi raz z powodu 60-lecia pracy zawodowej. Tutaj zbiorcze zestawienie, jak wyglądała moja praca zawodowa, po prostu kolejne etapy zatrudnienia. To jest nie do uwierzenia. Nie było noży, skalpeli jednorazowego użytku. Były skalpele, gdzie trzonek i ostrze to był jeden kawałek żelaza. Wtedy, kiedy ten skalpel był stępiony, to się oddawało do zakładu, w którym pracownik ostrzył te noże. Nie było strzykawek jednorazowego użytku. Nie było igieł. Nie było szwów atraumatycznych. Nie mówiąc o diagnostyce, czego nie było? Nie było żadnych aparatów ultrasonograficznych. Były marne aparaty rentgenowskie.
Jak to się leczyło, jak nie było tego wszystkiego?
Była ręka i głowa. Była rozmowa z pacjentem. Teraz bardzo często z pacjentem lekarz w ogóle nie chce rozmawiać, wysyła na badania, później zbiera kartki, ogląda i mówi, że trzeba to i to. Wspominam to jako drugi uniwersytet w życiu. Gdzieś tu mam dokładne dosyć dane statystyczne, ale w wojewódzkim szpitalu na chirurgii dorosłych to mam wykonanych ponad 3000 zabiegów. Nie są wliczone w to zabiegi, wtedy kiedy pracowałem w oddziale chirurgii dziecięcej. Również nie mam dokładnych danych dotyczących operacji wykonanych w Anglii i w Libii. No, tego też by się uzbierało trochę.
Okres w Libii był to piękny okres, dlatego że spotkaliśmy się z inną przyrodą, z innym klimatem, z przepięknym morzem. Człowiek tam nabrał doświadczenia, starał się znaleźć wspólny język z Arabami.
Troszkę jesteśmy dziwnymi ludźmi, bo po pierwsze, kochamy stare rzeczy, a poza tym, no gromadzimy czasami śmieszne pamiątki. To jest, proszę pani, latająca ryba. I one rzeczywiście latają, wyskakując z wody, przelatują do 80 metrów nawet. Złowiona przez kolegę i preparowana, wysuszona. To jest kość tuńczyka. A to są resztki płetwy tuńczyka. A, tak.
Całą gałązkę żeśmy przywieźli tych kolców. To jest od jeżozwierza, ale to tak rośliny wyglądają tam. Można sobie wyobrazić, jakie to jest, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, groźne w pewnym sensie.
Właśnie takie kolce. Luz powodował to, że z tą rodziną poznaliśmy się w jaki sposób? Że dziecko, chłopak z tej rodziny, przeżył bardzo ciężki wypadek samochodowy z urazem mózgu, ze złamaniem żeber, ze złamaniem nogi. Przez dłuższy okres leżał na intensywnej terapii. Sam nie mógł oddychać ze względu na obustronne złamanie żeber. Został ten dzieciak uratowany, ale później dorosłe osoby z tej rodziny trafiały jako pacjenci. Ojciec tej rodziny przychodzi i mówi, słuchaj, doktorze, ty już operowałeś wszystkich tych, ale mnie jeszcze nie, bo on by chciał też być i on pokazuje w przedramieniu wbity taki kulec pod skórą. Jak długo ty? No, a mówi, to chyba z półtora roku. No i oczywiście usunąłem mu ten kulec.
Ja pracowałam na chirurgii dorosłych przez 10 lat w charakterze anestezjologa, także często on operował, a ja nie czulałam. Wszystko miałam na bieżąco na sali operacyjnej. Jeżeli jest zabieg poważny, coś się dzieje, to jest wielka cisza. Tylko słychać podawanie narzędzi, nic więcej. Skupiony był, spokojny, nigdy nie przeklinał, co się często zdarzało u chirurgów. Wyważony, jednym słowem.
Szpital wojewódzki, urlopowanie na stypendium roczne w Anglii, później praca na stanowisku dyrektora Polskiego Zespołu Medycznego w Zlitten w Libii. Zresztą byłem recydywistą w tej sprawie, dlatego że po raz pierwszy wyjechałem w 78 roku, wróciłem w 80 i później po raz drugi, zresztą na wniosek Libijczyków, na kontrakt tym razem 3-letni. Trafiłem w zupełnie odmienne środowisko ludzi o innej mentalności, innej religii, innych przyzwyczajeniach, żyjących w innym klimacie. Wspominam ten okres bardzo ciepło. Inna mentalność polega na tym, że u nich ogromną rolę odgrywa osoba tak zwanego przyjaciela. Jeżeli w jakiejkolwiek instytucji, jako obcokrajowiec, ma się trudności z załatwieniem sprawy, to zwykle taką sprawę rozwiązuje właśnie przyjaciel Libijczyk.
Sadyk.
korzystaliśmy tam z pomocy Libijczyków w rozmaitych sprawach. A to załatwienie jakichś zakupów, a to w urzędach wyrobienie prawa jazdy. No jednym słowem z administracją spotykało się przez cały czas i przez cały czas jakieś były kłopoty, między innymi na przykład w banku załatwiania spraw związanych z transferami do Polski. Tak się szczęśliwie składało, że zawsze była jakaś możliwość nawiązania kontaktu. Najczęściej polegało to na tym, że ktoś z rodziny potrzebował opieki lekarskiej, leczenia operacyjnego i w związku z tym takie zdarzenie już pod koniec mojego pobytu, już żona wróciła do Polski troszkę wcześniej, a ja zostałem, miałem do przesłania do Polski tak zwane mienie przesiedlenia. Były rozmaite ograniczenia dotyczące możliwości wywozu. Był zakaz wywożenia aparatury elektronicznej. Radio, magnetofon, lata 70., 80., wczesne. I ja przygotowałem rzeczy, które miałem przesłać do Polski, ale między innymi dokonałem zakupów, na przykład kawy, herbaty, orzeszki ziemne. Na lotnisku w czasie odprawy celnej celnik widzi, że ze mną jest Libijczyk, który wypełnia dokumenty moje po arabsku, a później, że ten młody człowiek pomaga otworzyć bagaże i ten celnik do niego z pretensją: dlaczego ty pomagasz obcokrajowcowi? A on mówi: a wiesz dlaczego? Bo on mi życie uratował po wypadku. Poza tym operował moją matkę. A mówi, to on jest lekarzem, tak, chirurgiem. No i później ogląda i pyta, ile kawy? Ja mówię, 5 kilogramów. A on mówi, a można tylko 2. Pyta, a co to jest? Leków nie wolno wywozić. Ja mówię, to nie są leki, to są farby olejne, bo ja oprócz tego, że jestem lekarzem, to jeszcze maluję. Ha, 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 śmieję się. Mówię, lekarz i maluję.
Uczyliśmy się razem w liceum numer 1, to był jeszcze na Kościelnej, razem maturę robiliśmy i ta przyjaźń przetrwała do dnia dzisiejszego. Był wszechstronny, skromny i do przedmiotów ścisłych, i do ogólnych. Natura hojnie go potraktowała. Malował tyle, że jak to były gazetki szkolne, to lata 50., tak to jest i do dzisiaj. Spotykamy się, jeszcze niedobitków kilku zostało nas z tamtych czasów. Wspaniale, jako człowiek i widać tutaj jego pracę. Przecież on ma moc, ja podziwiam, to wymaga wszystko pracy.
No trudno to nazwać malowaniem, no miałem kredki i rysowałem przede wszystkim. Ale już w szkole powszechnej, bo tak to się kiedyś nazywało, zauważono, że mam predyspozycję do tego, żeby rysować, żeby malować. Ale to już po wojnie. Maluję albo na biurku tutaj, a na działce mam swój duży pokój. Mnie się wydaje, że podstawową rzeczą jest nie przesadzać. Natomiast uratowanych od śmierci nie umiem powiedzieć pani dokładnie, bo to przecież tacy chorzy jak na przykład z krwawieniem z przewodu pokarmowego, jeżeli się nie zoperuje, skrwawi się, z przedziurawionymi wrzodami. Nawiasem mówiąc, przedziurawione wrzody leczone metodą przywiezioną z Anglii, na tym materiale robiłem doktorat. Mogę powiedzieć o jednym przypadku, nawiasem mówiąc, on jest opublikowany w Medyku Białostockim. To jest przypadek, który wydarzył się w pierwszy dzień świąt Wielkanocy. Rano przywieziono chorego i jest krzyk, żeby szybko biec na salę, bo jest ciężki chory. On został położony na wózku. W trakcie jazdy do sali operacyjnej był rozbierany po drodze. Na sali operacyjnej położony na stół operacyjny, ja już nie myjąc się, tylko zakładając fartuch sterylny i rękawiczki sterylne, otwieram klatkę piersiową i co się okazuje? Okazuje się, że jest niewielkie brzeżne uszkodzenie płuca, i jest rana prawego przedsionka serca. Wkładam palec wskazujący do tej rany po to, żeby ją zamknąć, zakorkować, żeby on już nie tracił krwi. I w momencie, kiedy został włożony palec, zaczyna się właściwe postępowanie ratunkowe. Oczywiście rana została zeszyta i ten chory chyba po 6 tygodniach był demonstrowany na posiedzeniu Towarzystwa Chirurgów jako uratowany. Zastanawiałem się, ile tu jest zwykłego przypadku, a ile jakiejś siły wyższej, która opiekowała się tym chorym, żeby te wszystkie przypadki zdarzyły się, warunkując uratowanie.
Co daje panu poczucie szczęścia w życiu?
Pojęcia nie mam. Na czym to szczęście polega? No, dobrostan psychiczny i fizyczny. W związku z tym miałem zawsze bardzo dobre relacje w miejscu pracy. Powiem zdarzenie z dnia 1 października 1957 roku. Po otrzymaniu dyplomu szedłem od razu do pracy, do szpitala w towarzystwie pana profesora Jankowskiego. Był kierownikiem kliniki na bazie wojewódzkiego szpitala. I pan profesor Jankowski mówi tak. No, kolego, czy pan sądzi, że pan zrobił dobry wybór, idąc na medycynę? Ja mówię, panie profesorze, powiem w ten sposób, że nie żałuję, a profesor Jankowski mówi tak, kolego, to pan będzie żałował, bo to jest ciężki kawałek chleba. No, ale przez cały czas, jeżeli wspominam i gdzieś zaznaczam swój punkt widzenia, to zawsze mówię, nie żałuję tego, że zostałem chirurgiem, chociaż gdyby była możliwość cofnięcia czasu, to pewno bym spróbował innej dziedziny.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej z chirurgiczną wyobraźnią. Opowiadał dr Stanisław Sierko oraz jego żona i przyjaciele.